chciałbym jeszcze raz z tego miejsca przywitać się z wami wszystkimi. Pokój Boży wam. Drodzy braterstwo, goszczę pierwszy raz tutaj w tej miejscowości, chociaż wiele słyszałem o tych braterstwo, którzy tutaj są gospodarzami, o ich gościnności, o ich ofiarności dla Pana. Moi synowie gościli tutaj kiedyś na obozie młodzieżowym. Dlatego sprawia mi wielką radość z tej sposobności, jaką Pan nam daje, że mogliśmy tutaj do was zagościć. Chcielibyśmy, drodzy braterstwo, przywieźć wam, podzielić się z wami pozdrowieniami od wszystkich braterstwa z Francji, których żegnaliśmy jakieś 10 dni temu, od konwencji generalnej, którą mieliśmy w miesiącu kwietniu, jak również odjeżdżając z naszego zgromadzenia Bolvillers we wschodniej Francji. Jest to może jedno z największych, jeżeli nie największe zgromadzenie we Francji. Bracia i siostry z tego zgromadzenia, jak i z bliskiego nam sąsiedniego zgromadzenia ze Staffelfelden prosili, abyśmy braterstwu przesłali, gdziekolwiek będziemy, chrześcijańskie bratnie pozdrowienia, a również wyrazy zachęty w tej przepięknej prawdzie, wyrazy miłości braterskiej, co z przyjemnością czynimy. Drodzy braterstwo, chciałbym również jeszcze do tych pozdrowień dołożyć pozdrowienia troszeczkę może jeszcze z dalsza. Na początku miesiąca maja gościliśmy u braterstwa w Rumunii, a także w Mołdawii. Braterstwo wiedzieli, że będziemy prawdopodobnie na wielu zgromadzeniach, w wielu konwencjach w Polsce. Również ci braterstwo z Mołdawii, z Rumunii prosili, aby braterstwu przesłać gdziekolwiek będziemy wyrazy pozdrowienia chrześcijańskie, a także również prośby o modlitwę, abyście pamiętali w modlitwach o nich. Drodzy braterstwo, jedną z przyczyn, dla których Izrael był wybrany przez Boga, jest, aby służył nam za przykład, aby służył za przykład dla Izraela duchowego. Wyjście z Egiptu, różne trudności, jakie przechodził naród izraelski, 40 lat ich podróżowania po puszczy do ziemi obiecanej, są wielkimi lekcjami dla Izraela duchowego. Lekcje te czasami przybierają wyraz ostrzeżenia, przestrogi, abyśmy mogli ominąć te niektóre pułapki, te niektóre przykre rzeczy, które spotkały, niebezpieczeństwa, które spotkały ten naród w czasie pielgrzymowania do Chanaanu, do ziemi obiecanej, a my również, abyśmy mogli uniknąć tych zasadzek w pielgrzymowaniu do Chanaanu niebieskiego. Apostoł Paweł, który bardzo dobrze znał historię swojego narodu, który był ekspertem zarazem judaizmu, jak i chrześcijaństwa, rozumiał dobrze te wszystkie pułapki, te wszystkie niedociągnięcia, z jakimi spotkał się naród izraelski. Dlatego mógł napisać w pierwszym liście do Koryntian 10 rozdział, 11 werset, zacytujemy ten werset z pamięci, że to wszystko zostało napisane dla kogo? Dla nas, dla naszej nauki, dla naszego pouczenia. Często, drodzy braterstwo, badamy, analizujemy w naszych zgromadzeniach te liczne lekcje, te pewne paralele, równoległości, które czynimy, które badamy, czerpiemy dla naszego doświadczenia, abyśmy potrafili je przenieść dla nas, na nasze chrześcijańskie życie, abyśmy potrafili tych trudności, błędów uniknąć, abyśmy mogli wejść do tego niebieskiego Chanaanu. Chciałbym wam, braterstwo, zaproponować, abyśmy przeanalizowali, wyciągnęli pewne może lekcje, wnioski z historii Izraela, z dania manny na pustyni. Dlatego temat, który obrałem sobie, będzie manna na pustyni. Naród izraelski opuścił, wiemy, drodzy braterstwo, Egipt 15 dnia miesiąca Nisan, który był pierwszym miesiącem kalendarza religijnego. Miesiąc później, 15 dnia tego miesiąca, weszli oni na pustynię Syn, co czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 16 rozdział, a pierwszy werset. Braterstwo, mogą sobie zaznaczyć, że tam jest w wielu Bibliach jest błąd w tłumaczeniu. Nie drugiego roku, ale drugiego miesiąca. Izrael wszedł na pustynię Syn. Tutaj zaczęli cierpieć na brak chleba i szybko rozpoczęło się szemranie. Sięgnijmy, drodzy braterstwo, do drugiej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdział, a od wersetu trzeciego czytamy. I rzekli do nich, do Mojżesza, do Arona. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Drodzy braterstwo, możemy wyobrazić sobie sytuację Mojżesza i Aarona. To niezadowolenie skierowane przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi było skierowane w rzeczywistości przeciwko samemu Bogu, poddając pod wątpliwość Jego mądrość, poddając pod wątpliwość moc Bożą. Pan Bóg, wyprowadzając naród izraelski, od samego początku bardzo dobrze wiedział, że będzie trzeba nakarmić ten naród. Bóg udowodnił swoją już moc wcześniej, rozdzielając wody Morza Czerwonego. Udowodnił jego moc, kiedy uzdrowił, osłodził gorzkie wody źródła Mara. Bóg mógł również, był do tego zdolny z jego mocą, Bóg mógł również nakarmić ten naród w sposób cudowny, ale życzył sobie prawdopodobnie, by lud ten prosił i to w modlitwie prosił o to, co było niezbędnego do życia. Szemranie i wspominanie wygodnego życia w Egipcie było dowodem braku zaufania i krótkiej, to co nazywamy krótką, selektywną pamięcią, która jest niestety właściwa wszystkim ludziom. Zapominamy bardzo szybko rzeczy nieprzyjemne, a pamiętamy tylko rzeczy pozytywne. Czasami jest to również i odwrotnie, że zapominamy to, co przyjemne, a pamiętamy tylko komuś to, co jest złego. Nie trzeba było długo czekać, aby Bóg odpowiedział na to szemranie narodu izraelskiego. Zauważmy, drodzy braterstwo, że historia nakarmienia narodu izraelskiego jest opisana w dwóch różnych miejscach. Jest ona opisana na dwa różne sposoby. Kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, 16 rozdział, a werset 12, Bóg zesłał mięso w postaci przepiórek wieczorem, a rano zesłał mannę. Kiedy czytamy ten sam opis według czwartej Księgi Mojżeszowej, rozdział 11, na początku naród izraelski otrzymał tylko mannę, a później dopiero przepiórki. To zdaje się, ten drugi opis wydaje się bardziej prawdopodobny, ale to nie ma większego znaczenia. Bóg, lekcję, którą możemy z tych historii wyciągnąć, że Bóg daje odpowiedni pokarm w odpowiedniej ilości i w odpowiedniej jakości. Możemy tylko dodać w nawiasie, że rzeczywiście manna była bardzo dobra. Z manny mieli piec, wypiekać pewne placuszki, mannę mogli spożywać również taką, jaką zebrali. Ale, drodzy braterstwo, Bóg dając ten pokarm, wystawił również naród izraelski na poważną próbę. I czytamy o tym w następnym wersecie, druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział, werset 4. Na to rzekł Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba. I wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Zaskakująca rzecz, drodzy braterstwo. Czy zwróciliście uwagę na te słowa? Abym go doświadczył. Danie manny, manna była dana po to, aby wypróbować naród izraelski na pustyni. Kilka zasad, kilka prostych przepisów danych przy tej okazji pozwalało wypróbować naród izraelski. Należało zbierać mannę tylko na jeden dzień, nie robić sobie żadnych zapasów, zebrać po jednym omerze na głowę, jak mówi starsze tłumaczenie, w dzień zwyczajny i po dwa omery w przeddzień sabatu. To były proste wymagania, proste przykazania. Mojżesz w swoim opisie opowiada nam różne postępowanie Izraelitów, którzy nie przestrzegali tych zaleceń, przynajmniej na samym początku naród izraelski się do tego nie umiał zastosować. Ci, może za bardzo zapobiegliwi, ci, co zebrali więcej i chcieli zachować tę mannę na następny dzień, dzień zwyczajny, musieli stwierdzić, że ona się zepsuła, zaczęła cuchnąć, nie nadawała się do spożycia. Ci z kolei, co byli, nazwalibyśmy może niedbałymi, ci, co nie zebrali więcej manny przed sabatem, wychodzili w dzień sabatu, by jej szukać, ale niestety nie znaleźli. Drodzy braterstwo, manna stanowiła główny pokarm przez 40 lat podróżowania narodu izraelskiego po pustyni. Manna, jak czytamy, jest tu też piękna lekcja, przestała padać czwartego dnia po ich wejściu do ziemi obiecanej, co czytamy w księdze Jozuego, rozdział 4, werset 19, a również rozdział 5, werset 12. Manna, chleb z nieba, chleb anielski, jak mówi psalmista Dawid w psalmie 78, a w wersecie 24, 25, codziennie potwierdzała temu narodowi, że Bóg czuwa, że Bóg pamięta, że Bóg opiekuje się nimi. Manna potwierdzała wszystkie obietnice dane i Abrahamowi, i później Mojżeszowi. Od narodu izraelskiego Bóg wymagał jednak codziennego wysiłku. Bóg mógł uczynić jeszcze jeden cud więcej, mógł napełnić ich dzbany manną w sposób cudowny, a jednak tego nie uczynił. Bóg mógł zaoszczędzić im tego wysiłku, a jednak tego nie zrobił. Należało się pochylić, należało zbierać mannę, należało ją spożywać, a również można było z niej wypiekać pewne placuszki. Taka była ich rzeczywistość na pustyni przez 40 lat. Drodzy braterstwo, postawmy sobie pytanie. Z tej historii my, młodsi, może niektórzy starsi wiekiem, nasza młodzież, czy możemy wyciągnąć pewne historie z dania manny na pustyni? Ja myślę, drodzy braterstwo, że sam nasz Pan zachęca nas do tego i też wspominał tą historię dania manny na pustyni. Drodzy braterstwo, kiedy sięgniemy do Nowego Testamentu, w Ewangelii według świętego Jana, 6 rozdział, przeczytamy wersety od 48 do 51. Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział, 48 werset. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli to spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Drodzy braterstwo, porównanie z manną daną na pustyni jest bardzo proste, jest bezpośrednie. Nazywa nasz Pan, mówi, ja jestem chlebem żywota i mówi o mannie, że ojcowie jedli i pomarli. Tak, prawdziwą manną był On, Jezus. Manna otrzymana na pustyni Jego przedstawiała. To był jedyny pokarm, który mógł gwarantować życie wieczne. Jezus w swojej wypowiedzi mówi dalej, czytamy w wersecie od 52 do 54. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam ciało swoje do jedzenia? Na to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i nie pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Drodzy braterstwo, jak straszna rzecz, jaką straszną rzeczą w oczach Żydów było proponować jeść krew, jeść, pić krew, jeść ciało. Jak, drodzy braterstwo, należało jeść ten chleb, aby otrzymać życie wieczne? I dzisiaj, drodzy braterstwo, czytając te wersety, musimy sobie zadać takie samo pytanie. Dzisiaj jeszcze, tak jak i za czasów Jezusa, odpowiedź jest trudna bez zrozumienia tych wersetów w sposób symboliczny. To nie ma nic wspólnego ani z kanibalizmem, spożywaniem drugiego człowieka, ani z transsubstancją, która jest przemienieniem chleba i wina na ciało i krew Chrystusową, co głoszą niektóre kościoły w Eucharystii. Dodajmy, że dogmat ten został wprowadzony w życie, uchwalony dopiero w 1551 roku na zjeździe w mieście Trąd. Więc jak należy spożywać ten chleb? Zanim, drodzy braterstwo, odpowiemy sobie na to pytanie, Postawmy sobie pytanie troszeczkę inne. Po co człowiek je? Dlaczego karmimy się? Dlaczego spożywamy? Aby żyć. O, gdybyśmy spytali lekarza, gdybyśmy spytali może biologa, wytłumaczyłby nam to może w sposób bardziej naukowy. Człowiek je, przyjmuje pokarmy, aby pozwolić na pewną przemianę materii w jego organizmie, aby nastąpiła ta przemiana materii na energię. Człowiek musi spożywać, aby żyć, aby móc się poruszać, aby móc oddychać, aby móc pracować, ponieważ w każdej chwili jego życia konsumuje, zużywa pewną energię. Pokarm cielesny utrzymuje nas przy życiu, pozwala nam żyć w sposób aktywny, pozwala, że ciało, mięśnie nasze żyją. Tak samo jest również, drodzy braterstwo, i z pokarmem duchowym. Bardzo piękną lekcję pozostawił nam nasz Pan. Jest to lekcja opisana może na ramach historii rozmowy naszego Pana z Samarytanką przy studni. Drodzy braterstwo, bardzo dobrze znamy tą historię. Opisana jest ona w Ewangelii według świętego Jana, 4 rozdziale, ale zwrócimy uwagę tylko na wersety od 31 do 34, gdzie czytamy następujące słowa. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Mistrzu, jedz! Wiemy, że Samarytanka odeszła do wioski. Tutaj jest właśnie ta wspaniała rozmowa uczniów z naszym Panem. Mistrzu, jedz! Ale on rzekł do nich: Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: Czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Moim pokarmem jest dokonać właśnie dzieła, wypełniać wolę naszego Ojca Niebieskiego. Inne tłumaczenie mówi, że moim pokarmem jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał, i doprowadzić do końca jego dzieło. Bardzo często, drodzy braterstwo, uważamy pokarm jako coś, co spożywamy, co trawimy. Jest to prawdą, ale Jezus dodaje tutaj i inny wymiar dla pokarmu. Działać, żyć, postępować w taki sposób, aby otrzymać życie wieczne, a chcąc otrzymać życie wieczne, należy wypełniać wolę tego, który mnie posłał, tak mówił Jezus, który mnie posłał, aby wypełnić jego wolę. Więc Jezus mógł otrzymać życie wieczne, jego wywyższenie, tylko wypełniając wolę swojego Ojca Niebieskiego, a więc spożywając ten pokarm, o którym tutaj wspomnieliśmy. To tylko w ten sposób żywienia się mógł dać Jezusowi życie wieczne, wypełniać właśnie jego wolę, wypełniać misję, którą powierzył mu Ojciec Niebieski, to aż do końca, wypełniać to, co życzył sobie jego Ojciec, a to wszystko gwarantowało mu zmartwychwstanie, życie i nieśmiertelność. Jest tutaj ta sama lekcja dla Izraela duchowego. Czynić wolę Bożą, czynić wolę Jezusa, a możemy w nawiasie powiedzieć, że to jest sama wola, czynić wolę naszego Ojca Niebieskiego, naszego Pana, iść za przykładem Jezusa, zmieniać nasz charakter na obraz naszego Mistrza, przyjąć Jego okup, Jego śmierć za nasze grzechy, poczuć się grzesznikiem, że to Pan nas odkupił, znaczy to wszystko, wprowadzając to wszystko w życie, znaczy jeść Jego ciało. Drodzy braterstwo, każdego roku przy okazji obchodzenia pamiątki, przygotowując się do Paschy, do pamiątki, badamy ten piękny temat, badamy piękne symbole, co znaczy spożywać Jego ciało, co znaczy spożywać chleb, co znaczy pić kielich, co znaczy łamać nasze ciało w ofierze. Jest tutaj piękna również lekcja, którą możemy skompletować naukę o mannie. Życie Jezusa opisane w Piśmie Świętym, Jego przykłady postępowania, Jego własne słowa, słowa Jego apostołów są również dla nas przykładem, są również dla nas pokarmem, które musimy przyjmować, które musimy przetrawić, zrozumieć wyciągnąć z tego jak najwięcej życiowej energii, tej, która może doprowadzić nas do zwycięstwa, może nas doprowadzić do górnego Chanaanu. Wprowadzając to w praktykę w naszym życiu codziennym, otrzymamy życie, otrzymamy pierwsze zmartwychwstanie. Ten pokarm należało zbierać każdy nie tylko dla siebie, ale również i dla tych, którzy pozostali w namiocie. Jak czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 16 rozdział, a 16 werset. Może odczytamy te wersety, druga Księga Mojżeszowa. Szesnasty rozdział, a werset 16. Oto, co rozkazał Pan, zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do zjedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. A więc należało zebrać, należało również zebrać być może dla osób starszych, dla osób chorych, które pozostały w namiocie. Później należało tę mannę podzielić, później należało tę mannę zmierzyć na miarą jednego omeru, czyli około 3,5 litra i rozdać w całej rodzinie. W taki to sposób każdy otrzymał tę samą ilość manny. Każdy, ten, który zebrał za dużo, nie miał za dużo, a ten, co zebrał za mało, nie miał za mało. Odczytamy to w wersecie 18. Jest tutaj również bardzo piękna lekcja. A gdy to odmierzali na omery, ten, co zebrał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zebrał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. To może nam przedstawiać odpowiedzialność, jaką każdy z nas posiada, aby podzielić się naszymi doświadczeniami, aby podzielić w zgromadzeniu, w rodzinie, podzielić się tym, czego nauczyliśmy się od Chrystusa, tego, co wypracowaliśmy już w naszym doświadczeniu, w jedzeniu Jego ciała, w Jego naśladowaniu. Możemy również wszyscy nauczyć się z przykładu Jezusa, uczyć się wypełniania właśnie Jego woli, wypełniania woli naszego Ojca Niebieskiego i być Mu podobni jak najbardziej wiernie w tym przykładzie, który nam pozostawił. To właśnie to stanowi nasz pokarm, naszą mannę dla nas wszystkich. Mimo naszych, drodzy braterstwo, indywidualnych wysiłków, każdy tej manny być może zebrał mniej lub więcej. To, co brakuje każdemu z nas, Jezus niejako dodaje ze swoją miłością, Jezus kompletuje, Jezus przypisuje nam Jego doskonałość, abyśmy w oczach Bożych mogli być stuprocentowo doskonali. Zostaliśmy, to nazywamy bardzo często również i usprawiedliwieniem, co może być, co jest przedstawione właśnie w tej mierze jednego omeru manny, a także jest przedstawione w minie albo w innym tłumaczeniu w grzywnie, w przypowieści o 10 grzywnach opisanych w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, a 13 werset. Drodzy braterstwo, przypominamy sobie pytanie szatana, aby zamienił kamienie w chleb. Co odpowiedział wtedy nasz Pan? Czytamy w Ewangelii Mateusza, 4 rozdział, 4 werset, że człowiek nie będzie samym chlebem żył, ale każdym słowem, które pochodzi z ust czyich? Z ust Bożych. Jest tu piękne potwierdzenie, że Słowo Boże, Biblia, jej nauka, a również i Słowo Boże jako Logos, który przyszedł na ziemię, który miał nakarmić tych, którzy chcieli otrzymać żywot wieczny, że właśnie to Słowo zostało dane w tym celu. To życie jest możliwe tylko dzięki przyjmowaniu Jezusa Chrystusa, dzięki przyjmowaniu tej manny, która symbolicznie była właśnie zesłana na naród izraelski na pustyni. Życie to jest obiecane na poziomie boskim, wiernym wieku Ewangelii, a jest również obiecane na poziomie ziemskim dla całej zmartwychwstałej ludzkości. Drodzy braterstwo, Kościół, Chrystus, głowa i ciało w tysiącleciu stanie się również tym pokarmem, który nakarmi całą ludzkość, a Bóg z pewnością w tej pracy wszystkim dopomoże. Nie jest, drodzy braterstwo, łatwo karmić dzisiaj się tym pokarmem. Gdybyśmy rozmawiali z kimś bliskim, z kimś, kto czyta może mało Pismo Święte, trudno jest mu wytłumaczyć, że ja chciałbym karmić się Jezusem. Na na tej symbolicznej pustyni, w której znajdujemy się wszyscy, są również pewne doświadczenia, pewne niebezpieczeństwa, które na nas czyhają. Czy jesteśmy wystarczająco ostrożni? Czy jesteśmy wystarczająco uzbrojeni, aby przejść przez tę pustynię i dojść do Chanaan? Postawmy sobie takie pytanie. Drodzy braterstwo, apostoł Paweł, który, jak wspomnieliśmy, był ekspertem od spraw chrześcijaństwa i religii żydowskiej, zostawił nam piękną lekcję w pierwszym liście do Koryntian, a 10 rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, czytamy od wersetu 1 do 10. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeczeństwu i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Zatrzymamy się, drodzy braterstwo, na tych wersetach, ale przeczytajcie kiedyś w wolnej chwili cały ten rozdział i lekcje z niego wynikające. Drodzy braterstwo, apostoł, możemy streszczając te słowa, możemy powiedzieć tak. Cały naród został ochrzczony w Mojżesza, pod chmurą i w morzu. Wszyscy jedli tę samą mannę, wszyscy pili ten sam napój duchowy, a jednak większość z nich poginęła. Jednak większość z nich umarła na pustyni. Drodzy braterstwo, apostoł wymienia tutaj 5 przyczyn upadku narodu izraelskiego. Pierwszą wymienia pożądliwość, co jest opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, 11 rozdział, werset 4, werset 34. Wymienia bałwochwalstwo, wymienia przeteczeństwo jako trzecią rzecz, wymienia kuszenie Pana albo kuszenie Boga, w zależności od tłumaczeń, i wymienia szemranie. Gdybyśmy, drodzy braterstwo, przeanalizowali te cztery pierwsze przyczyny, zdamy sobie sprawę, że wszystkie te przyczyny były związane z pokarmem, albo z brakiem manny, albo z niedocenieniem manny na pustyni. Piąta, szemranie, również było niejako wynikiem tego braku pokarmu. Zobaczmy, drodzy braterstwo, w krótkości na te lekcje. Pożądanie, pożądliwość opisane jest w 4 Księdze Mojżeszowej. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, werset od 4 do 6, gdzie czytamy tak. Pospólstwo, które znalazło się wśród nich, ogarnęła pożądliwość. Więc także i synowie izraelscy zaczęli na nowo biadać i mówić, obyśmy mogli najeść się mięsa. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo, i ogórki, i dynie, i pory, i cebulę. Jeszcze 6 werset. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, musimy patrzeć tylko na tę mannę. Nawet manna, ten doskonały pokarm, stał się dla nich zbyt prosty, zbyt monotonny. Żądali rzeczy jakichś bardziej urozmaiconych, żądali mięsa, żądali ryb, żądali jarzyn, które mogli spożywać w Egipcie. Ale czy rzeczywiście tak było? Jakże szybko zapomnieli o tej ciężkiej pracy, a pamiętali tylko właśnie ten pokarm. Drodzy braterstwo, postawmy sobie pytanie, czy oni żądali złych rzeczy? Nie, z pewnością ryby, z pewnością mięso, z pewnością jarzyny stanowią pokarm odpowiedni dla człowieka, który jest zalecany przez lekarzy, przez dietetyków, ale, drodzy braterstwo, musimy podkreślić tutaj, że moment, chwila, w których oni żądali tego, będąc na pustyni, ta chwila była naprawdę źle wybraną. Było to pożądanie, a pożądanie jest, drodzy braterstwo, jest niepohamowaną chęcią posiadania czegoś, posiadania tej rzeczy, która tutaj akurat na pustyni nie było. Ta pożądliwość była grzechem w stosunku do naszego Ojca Niebieskiego. Dzisiaj, drodzy braterstwo, jest to ostrzeżeniem dla nas, że niektórzy może też szukamy innego pokarmu, że ten pokarm wydaje nam się zbyt monotonny, że to, co podaje nam Pismo Święte, przykład Jezusa, wydaje nam się zbyt monotonny i odwracamy nasze głowy i patrzymy w stronę Egiptu, który opuściliśmy, patrzymy na ten pokarm symboliczny, który pozostawiliśmy w Egipcie. Drodzy braterstwo, pożądać przyjemności tego świata, angażować się w różne teorie ludzkie, czy to w politykę, czy może w działalność jakichś związków zawodowych, czy w jakieś prace dobrowolne, albo nawet pracować ponad miarę, ponad to, co jest uważane za rozsądne w naszej sytuacji, to wszystko znaczy zwracać się w stronę Egiptu. To wydaje nam się, drodzy braterstwo, jako rzecz potrzebna do życia, aby się realizować, aby żyć, aby mieć wrażenie, tak jak Egipt, że rzeczywiście żyjemy. Życie proste jest uważane dzisiaj przez nasze otoczenie jako życie nieinteresujące. Często niektórzy posuwają się nawet do słowa wegetacja. Ty wegetujesz, ty nie korzystasz z życia, a przecież cię stać na to. A jednak, drodzy braterstwo, życie proste, nie w jakimś klasztorze, nie odcięcie od świata, ale życie proste, życie czyste, proste, spokojne, w respekcie natury, w respekcie naszych bliźnich, a szczególnie w respekcie dla prawa Bożego, jest życiem trudnym, ale podkreślam, że jest życiem możliwym dzisiaj. Aby tego doświadczyć, aby móc oprzeć się tym pokusom Egiptu, należy jednak być niejako zaszczepionym, należy być uodpornionym na uwagi naszych bliskich, na uwagi naszego otoczenia, co szczególnie potrzebne jest naszej młodzieży, w czym powinniśmy szczególnie im pomóc, aby dać argumenty, aby im pomóc, aby potrafili odeprzeć pokusy świata. To pożądanie wszystkich, bo drodzy braterstwo, nas dotyczy. Chcielibyśmy wszystko posiadać, wszystko zrozumieć, wszystko wypróbować. Chcielibyśmy udowodnić sobie samemu i naszym bliskim, że jesteśmy zdolni również tak postępować, że będziemy może lepszymi niż nasi konkurenci. Drodzy braterstwo, jest to wielka pokusa na dzisiejsze czasy. Ale również trzeba umieć z niektórymi sprawami poczekać. Zwyczajnie poczekać. Jeżeli dojdziemy do zwycięstwa, Bóg da nam tą możliwość, że będziemy mogli udowodnić sobie, będziemy mogli udowodnić światu nasze możliwości w pomocy dla innych. Teraz potrzeba, wystarczy czekać. Bóg wtedy dopomoże nam, abyśmy potrafili pomóc, abyśmy potrafili wykazać się naszymi zdolnościami. Teraz należy nam skoncentrować się nad sobą samym, nad naszymi bliskimi, nad naszym własnym wyborem, abyśmy dostąpili tej nagrody. Weźmy, drodzy braterstwo, tylko jeden drobny przykład z pierwszego listu do Koryntian, drugi rozdział, a werset drugi, może zacytujemy z pamięci, może lepiej odczytam. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, a drugi werset, słowa apostoła. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. Bardzo piękny jest również komentarz w Mannie z 2 czerwca do tego wersetu. Pokarm Egiptu jest dobrą rzeczą, ale nie na pustyni. Drugim przykładem, który może być potrzebny, który dotyczy naszej młodzieży, jest to życie seksualne. Jest dobrą rzeczą, ale tylko w ramach ślubu, w ramach małżeńskich. Ci, którzy podejmują tą praktykę przed ślubem, albo którzy nie chcą czekać, bo tak dzisiaj jest modne w Egipcie, bo tak Egipt uważa to za normalne dzisiaj, przestępują prawo Boże, zniekształcają instytucję małżeńską, jak i również ci, którzy dopuszczają się tego, dopuszczając się cudzołóstwa poza małżeństwem. Więc są rzeczy dobre, ale w odpowiednim czasie. To prawda, że świat dzisiejszy kusi nas, proponuje nam pewne rzeczy, chce zmienić nasze życie, chce w cudzysłowie zmienić naszą monotonię. Musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chcemy żyć według jednej z tych teorii ludzkich, jeżeli chcemy iść za jednym z przykładów, które proponuje dzisiaj świat, czy to z przykładów politycznych, socjalnych, jeżeli chcemy przyjąć inną ideę niż te, które proponuje Biblia, wtedy, drodzy braterstwo, odrzucamy mannę i niestety wtedy spożywamy z dwóch stołów, co podkreśla apostoł, że nie możecie jeść ze stołu pańskiego i ze stołu diabelskiego. Działając w ten sposób, drodzy braterstwo, jesteśmy winni właśnie pożądania. Prawda nigdy, drodzy braterstwo, nie była popularną i w tym złym świecie nigdy nie będzie popularną. Przykład, który pozostawił nam nasz Pan, nie znajduje dzisiaj wielu chętnych, ale, drodzy braterstwo, czyż nie było tak opisane w przykładzie podanym w liście napisanym do kościoła laodycejskiego, że właśnie te trudności, te doświadczenia, które przychodzą na świat, czyż nie miały starać się rozproszyć naszych wysiłków, czy nie chciały nam zaproponować też, abyśmy uczynili wysiłki w inną stronę, abyśmy szukali może innego pokarmu, abyśmy szukali innej prawdy. Drodzy braterstwo, to również zostało ostrzeżenie napisane do nas. Drodzy braterstwo, bałwochwalstwo, o którym wspomina apostoł, drugą rzecz, którą wymienia w liście do Koryntian, które czytaliśmy, bałwochwalstwo, jest opisane w prosty sposób w drugiej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, a werset 6. Znamy wszyscy te wersety, jest to historia ulania złotego cielca. Druga księga Mojżeszowa, 32 rozdział, a werset 6. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić, potem wstali, aby się bawić. Historia złotego cielca jest nam wszystkim zna, ale co podkreśla apostoł Paweł, że usiedli, aby jeść i aby pić, a potem, aby się bawić. Być może, że właśnie jedli to mięso, ofiarowane wcześniej w ofierze temu właśnie bożkowi, temu cielcowi, który ulali. Musimy, drodzy braterstwo, zachować siebie samych, naszych bliskich od wszelkich form bałwochwalstwa. Za każdym razem, kiedy przywiązujemy więcej uwagi do naszego domu, do naszych pieniędzy, do naszej pracy, może do muzyki albo innych rzeczy, więcej niż do Boga, to staje się dla nas bałwochwalstwem i dopuszczamy się takiego przestępstwa. Drodzy braterstwo, nie chciałbym powiedzieć tutaj wcale, że te rzeczy są złymi, wcale nie, ale kiedy to przybiera proporcje, że stawiamy to wyżej niż Biblię, stawiamy to wyżej niż prawdę, wtedy zaczynamy czcić więcej może nasz dom, może naszą pracę, a co jest w dzisiejszym czasie wielką pokusą. Musimy sobie umieć czasami powiedzieć stop, wystarczy, to zabiera mi więcej czasu, to zabiera mi więcej mojej energii, więcej o tym myślę niż o Bogu. Drodzy braterstwo, przeteczeństwo, które wspomniane jest w 4 Księdze Mojżeszowej, a 25 rozdział od wersetu 1 do 9, nie będziemy odczytywać tych wszystkich wersetów, ale też jest zawarta tam piękna lekcja. 4 Mojżeszowa, 25 rozdział, odczytamy tylko trzy pierwsze wersety. Gdy Izrael osiadł w Szitim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgł się z Baalem Peor, wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. Drodzy braterstwo, to wszeteczeństwo albo prostytucja sakralna z córkami moabskimi również była poprzedzona składaniem ofiar ze zwierząt i ze spożywaniem mięsa. Moglibyśmy sobie, drodzy braterstwo, wstawić pytanie, czy czasami więcej im tego właśnie mięsa nie brakowało, jak tych kobiet moabskich. Być może to było tylko pretekstem po to, aby sięgnąć po inny pokarm, po pokarm inny od manny, którą zesłał im Pan. W tym czasie
jakże im było przyjemnie czcić Boga Baal Peor, a wiemy, jak wielka została również do tego dołączona kara. W tym przykładzie jest również pewne ostrzeżenie dla nas. Idąc za przykładem, czy idąc za kobietą, a wiemy, że kobieta jest symbolem pewnego kościoła, chcąc połączyć się z nią, przedstawia iść za naukami jakiejś innej religii, innego kościoła. To w taki sposób szukamy innego pokarmu, szukamy innej manny. Manna dana przez Boga jest dla nas niewystarczającą. Nie szukajmy tutaj wytłumaczenia, że to jest dla naszego dobra, że to jest dla naszego budowania, ponieważ pokarm, który mamy, jest pokarmem wystarczającym. To natura człowieka zawsze chce sięgnąć po zakazany owoc. Kiedy popatrzycie na niektóre zwierzęta, nie chciałbym, aby to ktoś zastosował dokładnie do siebie, ale kiedy popatrzycie na krowę, która przychodzi do płotu, zawsze ta trawa z drugiej strony wydaje jej się bardziej zielona, chciałaby przejść, chciałaby skubać z tamtej strony. Drodzy braterstwo, jest to ostrzeżenie dla nas wszystkich, abyśmy nie przechodzili za ten płot, bo czasami możemy stracić czy zgubić drogę powrotu, a pamiętajmy, że tutaj, gdzie jesteśmy, mimo że ta trawa, mimo że pokarm wydaje nam się już zdeptany, nieświeży, ale pamiętajmy, że jest to pokarm dany przez Pana i że jest przy tym woda błogosławieństw. Drodzy braterstwo, kuszenie Pana, następny problem, który podkreśla apostoł Paweł, kuszenie Pana albo kuszenie Chrystusa według innych tłumaczeń odpowiada historii z wężami ognistymi. Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, werset 4 do 6. 4 Mojżeszowa, od wersetu 21 rozdział. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud sprzeciwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi: po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy Pan zesłał na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Drodzy braterstwo, okrążenie ziemi Edom spowodowało tą próbę, spowodowało zniechęcenie narodu. Zaczęli kusić Pana jego własnymi słowami. Czy po to wyszliśmy na tą pustynię, aby umrzeć? Bóg przecież mógł dać im pokarm, mógł dać więcej niż mannę na pustyni. Czyż Bóg nie był zdolny dać im więcej właśnie niż mannę? Oczywiście, że mógł. Bóg mógł dać nawet to, co oni sobie może wymarzyli, ale jednak tymi słowami wyrażali pewne wątpliwości, wyrażali wątpliwość w Jego moc, w Jego wszechmoc. Kara, którą posłał Pan Bóg, jest bezpośrednio związana właśnie z pokusą. Pokusa, gdzieś w głowie mamy symbol węża. Pokusa, którą zesłał Pan, była związana właśnie z tym obrazem pokusy, którą znosili nasi pierwsi rodzice w ogrodzie Eden. Drodzy braterstwo, ponieważ, jakby Bóg odpowiadał, ponieważ mówicie, że wyszliście po to, żeby umrzeć na pustyni, tak, teraz ja wam pokażę, że potrafię i was tutaj uśmiercić, że tutaj możecie stracić życie. Ale ci, którzy odwrócili się od tego grzechu, ci, którzy spojrzeli, którzy chcieli uczynić pewien wysiłek, aby podnieść głowę, Bóg również dał możliwość, aby z tego grzechu człowiek został uleczony, aby popatrzyli na Chrystusa, aby potrafili żyć nawet i na pustyni. Przez nasze słowa, drodzy braterstwo, czasami też kusimy Pana. Czasami prosimy w naszych modlitwach, przedstawiamy Mu nasze preferencje, naszą wolę, nasze rzeczy, które pożądamy, a nie szukamy rzeczywiście woli naszego Ojca Niebieskiego. Jest to często wielką próbą dla nas, ponieważ Bóg może wysłuchać i czasami wysłuchuje takich modlitw dla naszej zguby. Drodzy braterstwo, zastanówmy się nad tym. Czasami również kusimy właśnie w taki sposób, czasami doprowadzamy do naszej duchowej śmierci. Jest tylko jeden sposób, aby pozostać przy życiu, tak jak wspomnieliśmy, aby podnieść głowę, aby spojrzeć, aby docenić, przypomnieć sobie wartość krwi okupowej wartość dzieła odkupienia naszego Zbawiciela. Wiara właśnie w krew okupową naszego Zbawiciela leczy nas z naszych grzechów. Ta historia może posłużyć właśnie nam jako ostrzeżenie dla nas wszystkich, żebyśmy nie mówili, że nasza podróż się przedłuża, że może okrążamy tą ziemię Edom i że zaczynamy wtedy szemrać. Drodzy braterstwo, ostatni przykład, który apostoł wymienia, szemranie przeciwko Aaronowi, przeciwko Mojżeszowi, jakże często możemy doświadczyć i w naszych zborach, w naszym życiu, jakże często wydaje nam się, że ta podróż jest bardzo trudna. Drodzy braterstwo, kiedy przeanalizujemy tę historię, zrobimy to bardzo krótko, wspomnimy tylko, że te szemrania nastąpiły po powrocie 12 szpiegów z ziemi obiecanej. Tych tylko Jozue i Kaleb przynieśli albo opowiedzieli prawdziwą wizję tego kraju. 10 z mężów, którzy rozpowszechniali fałszywe wiadomości, tych 10 poniosło karę śmierci. Ci, którzy zaniżali to, co nazywamy ducha, zaniżali morale, ich braci zostali uśmierceni. Tak samo, drodzy braterstwo, jest to ostrzeżeniem, abyśmy nie zaniżali ducha wśród braterstwa, abyśmy nie niszczyli czyjś właśnie nadziei, abyśmy nie opisywali kraju Chanaan, kraju niebieskiego, jako kraju niedostępnego dla człowieka, ponieważ Pismo Święte mówi inaczej. Pismo Święte daje nam tą wspaniałą obietnicę, że ten, który zwycięży, ten, który wytrwa, ten, który zadowoli się tym pokarmem, zadowoli się, który będzie miał ufność w Bogu, otrzyma tą nagrodę, którą Bóg obiecał, a więc Chanaan niebieski jest możliwy, jest jeszcze możliwy, jak Bart wspomniał, zachęcając młodzież do podjęcia tego kroku, jeszcze ta droga nie jest zamknięta, jeszcze jest dzisiaj drzwi, są uchylone, możecie skorzystać z takiej sposobności. Drodzy braterstwo, popatrzmy na ten 10 rozdział z pierwszego listu do Koryntian. Zastanówmy się nad lekcjami, które zostawił nam tam apostoł. Są to lekcje bardzo ważne dla nas, dla tych, którzy poświęciliśmy się. Apostoł mówi, że być poświęconym, tak jak mówił o narodzie izraelskim, że oni byli poświęceni w morzu, w Mojżeszu, że jedli mannę, a jednak to było niewystarczające. Skorzystajmy, drodzy braterstwo, z tej lekcji. Być poświęconym Panu, być ochrzczonym, jeść codziennie mannę nie wystarczy, aby otrzymać tą nagrodę. Żydzi na pustyni jedli, a jednak pomarli, jak to wspomina, podkreśla również tę lekcję nasz Pan. Co jest ważne, co jest bardzo ważne, na co Bóg również patrzy, to jest nasza postawa, nasz stan ducha, nasze postępowanie w tej drodze na pustyni. Jeżeli będziemy żądać, jeżeli będziemy szemrać, jeżeli będziemy żądać rzeczy nieodpowiednich na pustyni, jeżeli będziemy szukać innego pokarmu niż tą, aby czynić wolę naszego Zbawiciela, jeżeli Słowo Boże będzie dla nas zdawało się niewystarczające, jesteśmy, drodzy braterstwo, w niebezpieczeństwie. A więc te 5 przyczyn, które wymienił apostoł, miejmy je również na pamięci. 5 przyczyn śmierci w większości Izraelitów na pustyni dla nas również są pewnymi lekcjami, pewnym ostrzeżeniem, że dla nas również i te zasadzki mogą być przyczyną naszej duchowej śmierci. A więc miejmy zaufanie w naszym Ojcu Niebieskim, patrzmy, drodzy braterstwo, na te piękne obietnice, na ten piękny przykład, który nam jest dany, karmmy się, drodzy braterstwo, manną, którą dał nam Pan, starajmy się, drodzy braterstwo, uzbroić w cierpliwość, w wytrwałość na tej drodze na pustyni, na tej drodze trudnej, ale jakżeż piękne obietnice czekają na nas, a więc, drodzy braterstwo, życzyłbym Wam wszystkim, jak i ja pragnę, abyśmy wytrwali, doszli do wspaniałego Chanaan, czego sam pragnę, braterstwu również życzę. Amen.
Nasz Pan, gdy zasiadł ze swoimi uczniami, apostołami, do wieczerzy, zrobił tam coś, co nie było przewidziane w zwykłej uczcie paschalnej. Bierze bochenek prześnego chleba i po wymówieniu błogosławieństwa Poczyna odłamywać z niego kawałki, rozdaje je apostołom i mówi: bierzcie, jedzcie, to jest ciało ofiarowane za was. Czyńcie tak, abyście o mnie stale pamiętali. Nieco później, pod koniec, bierze kielich i mówi: ten kielich to nowe przymierze z Bogiem, przypieczętowane moją krwią przelaną za was. Zapada wtedy cisza. Nasz Pan był świadomy, że musi po sobie na ziemi pozostawić coś, co będzie łączyło w jedno tych, którzy zapragną iść Jego śladem. Wiedział, że potrzebny jest jakiś nowy symbol mówiący o Nim samym, o Jego wydanym na śmierci ciele, o Jego przelanej świętej krwi, mówiący o jednej społeczności, która łączy się w jedno ciało, o ludziach z odległych krańców świata, o ludziach, którzy mają swoje życie, ale ludziach, którzy myślą podobnie i podobnie doceniają wartość tego ciała i wartość tej krwi. Czymś taki dla nas jest symbol przełamanego, przaśnego chleba i kielich pełen wina. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Ja jestem chlebem żywota, mówi Pan. Gdy widzimy, jak czystą, nieskalaną była natura, którą nasz Pan położył za grzeszników, tym bardziej doceniamy to, w czym my mamy udział. To, co On za nas położył, my mamy spożywać, przyswajać sobie. Jego doskonałe ludzkie życie zostało oddane, aby odkupić cały rodzaj. Naszym przywilejem jest możliwość przyjęcia Go jako swojego Zbawiciela. Ci, którzy zrobią to w tym wieku, z pewnością usłyszą piękne zapewnienie: jednym chlebem wielu was jest. Ci wierni i wytrwali, poświęceni w śmierć Chrystusa i idący za Nim, tworzą jedno ciało, jeden Kościół. To wiara w jedynego Boga i w zasługę Jego Syna Jezusa Chrystusa spaja ich w jednym duchu prawdy. Tego pragnął nasz Pan, gdy odchodził, gdy pozostawiał symbol łamanego chleba, aby ten chleb was wszystkich zjednoczył.